Ewangelię Mateusza, 27 rozdział i kawałek 28. Niedawno była Wielkanoc i te tematy dotyczące krzyża i zmartwychwstania, one zbiegły się nam, tak fajnie nam się zbiegły właśnie z tym, że dotarliśmy do końcówki Ewangelii Mateusza i właśnie do tych tematów. I dzisiaj rozpoczniemy temat zmartwychwstania. Chciałbym czytać od 27 rozdział, od 57 wersetu. Tak, od 57 wersetu do 28 rozdziału i wersetu 10. Także będę czytał znowu z tłumaczenia ekumenicznego. A gdy zapadł wieczór, przyszedł pewien bogaty człowiek, Józef z Arymatei, który też był uczniem Jezusa. Udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. Józef wziął więc ciało, owinął czystym płótnem i złożył w swoim nowym grobowcu, który wyciosał w skale, a na wejście do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. Naprzeciw grobowca siedziały zaś Maria Magdalena i inna Maria. Następnego dnia, po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że jeszcze za życia ten oszust powiedział: po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc, aby zapieczętowano grób aż do trzeciego dnia, żeby nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie rozgłosili wśród ludu: powstał z martwych. I to ostatnie oszustwo będzie o wiele gorsze od pierwszego. Wtedy Piłat powiedział: weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż. A gdy skończył się szabat pierwszego dnia tygodnia, o świcie Maria Magdalena i inna Maria poszły, żeby obejrzeć grób. Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana zstąpił bowiem z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. Strażnicy na jego widok z przerażenia zadrżeli i zamarli. Anioł zaś powiedział do kobiet: nie bójcie się, wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Pójdźcie też szybko i oznajmijcie jego uczniom. Powstał z martwych i idzie przed wami do Galilei. Tam go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. Odeszły więc szybko od grobu i ze strachem i z wielką radością pobiegły przekazać to jego uczniom. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: witajcie. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy Jezus im powiedział: nie bójcie się, idźcie i powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one jeszcze były w drodze, niektórzy ze strażników dotarli już do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co się wydarzyło. Ci zaś zebrali się z przełożonymi ludu, a po naradzie dali żołnierzom dużo pieniędzy i polecili im: rozgłaszajcie. W nocy, gdy spaliśmy, przyszli jego uczniowie i go wykradli. A gdyby namiestnik się o tym dowiedział, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotów. Wzięli więc pieniądze i postąpili, jak im polecono. I tak rozeszła się ta wieść wśród Żydów i znana jest po dzień dzisiejszy. Także mamy taki fragment odnoszący się do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I zmartwychwstanie, ono idzie w parze zawsze z krzyżem, tak? Mówimy o śmierci na krzyżu. I w pewnym sensie krzyż i zmartwychwstanie to są jakby dwie różne sytuacje, o których możemy mówić. Różne w jakim sensie? Nikt nie ma dzisiaj, czy w ogóle nigdy chyba nie miał wątpliwości, oprócz już takich najbardziej zatwardziałych może ludzi, że krzyż miał miejsce, że wydarzenie krzyża się wydarzyło. Raczej większość ludzi, nawet tych absolutnie niewierzących, powie: tak, był Jezus, był nauczycielem, został ukrzyżowany, pochowany i w krzyż generalnie jakby nie ma problemu z tym, żeby ludzie powiedzieli, że krzyż się wydarzył, że miał miejsce. Krzyż jednak jest czymś to, co mówiliśmy kilka tygodni temu, o czym Kościół rozmyśla do dzisiaj, jakie to miało znaczenie. Mamy takie wersety, które mówią: umarł na krzyżu za nasze grzechy, ale kiedy zaczynamy zgłębiać, cóż to znaczyło, to otwiera się cała, można powiedzieć, cały wachlarz różnych różnych, nie powiem, że opcji, bo one nie wykluczają siebie nawzajem, ale różnego sposobu postrzegania tego, co się wydarzyło na krzyżu. Więc samo wydarzenie krzyża było jasne i oczywiste. Co ono oznaczało, nie jest takie proste do wyrażenia. Natomiast ze zmartwychwstaniem jest dokładnie odwrotnie. Zmartwychwstanie, jeżeli założymy, że się wydarzyło, jest bardzo prostą i jasne, ma proste i jasne znaczenie. Jezus pokonał śmierć. Problem jest taki, że w zmartwychwstanie mało kto wierzy, poza chrześcijanami. Raczej zmartwychwstanie nie jest czymś, co każdy powie, tak, ono miało miejsce, tak się wydarzyło. Raczej wszyscy niewierzący, jakbyśmy ich określili, powiedzą, to jest zmyślona historia, to jest jakaś bajka, którą Kościół wymyślił, żeby gdzieś tam stworzyć właśnie jakiś dodatkowy element. Natomiast znaczenie zmartwychwstania jest absolutnie jakby jasne i wyraźne. Więc widać tu taką różnicę między tymi dwoma wydarzeniami. Więc mówimy, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, to mówimy być może o najbardziej podważanym wydarzeniu w historii, jakie jest. Tak, różne rzeczy w historii się działy i niektórzy mówią, tak było, inni mówią, było trochę inaczej, jeszcze trzeci mówią, czasami może tego nie było, ale zmartwychwstanie jest bardzo czarno-białe. Albo jestem wierzący i uważam, że miało miejsce, albo tak jak mówię, przypuszczalnie 99% niewierzących powie, ono nie miało miejsca. Jest 1%, który powie, okej, może ten Chrystus zmartwychwstał, ale nauka niedługo to wyjaśni. Niedługo dojdziemy do takiego momentu, że wszyscy będziemy zmartwychwstawać. On po prostu coś tam, jakiś piorun uderzył, jakieś wyładowanie elektryczne i coś tam się wydarzyło i nauka niedługo nam odpowie. Ale to jest jakiś tam jeden marginalny procent, być może niewierzących, którzy powiedzą, że to miało miejsce. Raczej wręcz przeciwnie. Uważają, że nie. Więc przyjrzyjmy się tym wydarzeniom zmartwychwstania i temu, co oznaczały. Więc najpierw widzimy pogrzeb Jezusa i cała ta historia, którą opisuje Mateusz, jest bardzo dokładnie opisana, żeby zwrócić nam uwagę na pewne rzeczy. Zacznę może jednak od takiej mniej oczywistej kwestii. Więc czytamy, tu pojawia się nam Józef, tak zwany Józef z Arymatei, człowiek, który kiedy dowiedział się, czy był świadkiem tego, jak Chrystus zmarł na krzyżu, był tym, który poszedł do Piłata i poprosił o wydanie mu ciała. Mateusz nie mówi tego wprost. Apostoł Jan mówi, że Józef był jednym ze tajnych uczniów, skrytych uczniów Jezusa. Jezus miał pewne grono, zwłaszcza wśród ludzi bogatych, znaczących, znajdujących się gdzieś tam u władzy. Tu Mateusz zresztą podkreśla, że Józef, nie wiem czy Mateusz, czy w innej Ewangelii jest mowa, że był jednym, należał do rady żydowskiej. Był uczniem takim skrytym. I u Jana pojawia się też inny skryty uczeń, Nikodem, też przy tych wydarzeniach związanych z pochówkiem Jezusa. I ciekawa rzecz dzieje się w całym tym tekście, bo widzimy, że raczej większość z nas miałaby tendencję do osądzenia takich skrytych uczniów. Tak? To są ci, którzy nie mieli odwagi, żeby stanąć w prawdzie i gdzieś tam przyznać się do tego, że wierzą w Jezusa. To są ci tacy, ci gorsi, ci schowani, ci bojący się, ci, którzy tak jak wspomnieliśmy, nie afiszowali się z tym, że w Niego wierzyli. A jednak widzimy, że kiedy przychodzi ten kluczowy moment, ci odważni i otwarci uczniowie wszyscy zniknęli. Oczywiście oni zniknęli dlatego, że oni byliby pierwszymi, których aresztowano by i prawdopodobnie, czy być może również ukrzyżowano jako tych bezpośrednich uczniów, naśladowców, buntowników razem z Chrystusem, ale widzimy, że ci ukryci uczniowie mieli swoje miejsce w Bożym planie. Oni byli potrzebni właśnie w tym momencie, żeby w tym momencie było komu pójść do Piłata i załatwić tą sprawę wydania ciała Chrystusa i pochowania go. Tak więc, kiedy ci otwarci, nazwijmy to uczniowie, chowają się, to ukryci się ujawniają i często Pan Bóg ma swoje miejsce i czas dla każdego, żeby wykonał to, co jest ważne. A to było ważne, dlatego że można powiedzieć, że zaraz zresztą o tym sobie powiemy, że to nie była norma, to co się wydarzyło z ciałem Chrystusa nie było normalne. Tak nie powinno było się wydarzyć. Rzymianie mieli inne procedury, jeśli chodzi o ciała buntowników, których krzyżowali. Ale jeszcze raz podkreślę, że w tym kluczowym momencie Ewangelii nagle na pierwszy plan znikają ci prominentni uczniowie, którzy byli tacy wygadani, można by powiedzieć, w różnych kwestiach, a na pierwszy plan wychodzą uczniowie ukryci i kobiety, które też zawsze w Ewangelii są gdzieś tam z tyłu, w tle, przewijają się, ale nie pojawiają się zbyt często. Czytamy więc znowu to wydarzenie o wydarzeniu zmartwychwstania i musimy powiedzieć, że jest ono opisane bardzo szczegółowo i każdy szczegół praktycznie ma tutaj swoje znaczenie również dla wiarygodności całego opisu. Przede wszystkim cały ten pochówek Jezusa, mało z nas zdaje sobie z tego sprawę, ja też odkryłem to z takim, można powiedzieć, zdziwieniem, jest znowu wypełnieniem się proroctwa. Z proroctwa z Księgi Izajasza, 53 rozdział, 9 werset mówi tak: wyznaczono mu grób z przestępcami i z bogaczem był równy w swojej śmierci. I kiedy Mateusz opisuje to niewątpliwie znając proroków, znając Izajasza, pokazuje, że ten bogaty Józef nagle bierze to ciało przestępcy Jezusa i chowa je na sposób godny człowieka bogatego. W grobowcu, który był nowy, wykuty w skale, to nie był taki po prostu grobowiec, ale jeden z lepszych grobowców, nowy, nieużywany, nie było tam żadnych ciał. Jest to ważne, dlatego że normalną procedurą Rzymian było zostawiać ciała ukrzyżowanych ludzi tak długo, jak to było możliwe. Oczywiście po to, żeby były postrachem dla tych wszystkich, którym jeszcze w głowie mogłoby się zrodzić jakiś pomysł na bunt. Tak? Śmierć na krzyżu nie była po prostu sposobem zabicia kogoś, ale była przede wszystkim sposobem na to, żeby odstraszyć innych, żeby pokazać im, co się stanie, jeżeli pójdą tym śladem. Więc normalnie ciała wisiały kilka dni, tak długo, aż rozdziobane przez ptaki i rozłożone przez słońce, upał gdzieś tam, nie mogły już dłużej wisieć na krzyżu. Następnie chowano ich najczęściej w zbiorowych grobach. Tak? Tych przestępców zbierano, jeżeli oczywiście te egzekucje też były, zresztą jak czytamy w Ewangeliach, Jezus był ukrzyżowany razem z dwoma jeszcze przestępcami. Często to były takie masowe, nazwijmy to, egzekucje, dlatego że było łatwiej, za jednym razem można było załatwić i efekt był lepszy, tak? Bo kilka osób to jest lepszy jakby takie właśnie przestroga. Więc chowano ich w grobach zbiorowych. Widzimy, że w przypadku Jezusa dzieje się zupełnie inaczej. I dzięki właśnie takim ludziom jak Józef czy Nikodem, którzy byli na tyle znaczącymi ludźmi, że mieli dostęp do Piłata, namiestnika tej prowincji, mogli pójść i wykazali się odwagą, żeby pójść i poprosić o to ciało. Czytamy też właśnie, że w Ewangeliach, że grobowiec, w którym Jezus został złożony, był nowym grobowcem, był nieużywany, dlatego że zwykłą codziennością, procedurą było to, że takie grobowce były rodzinne. Nie chowano ludzi w indywidualnych grobach, ale zresztą my też dzisiaj mamy tak, że grobowiec jest rodzinny, ileś ludzi jest pochowanych. I te grobowce wykute w skale, często składano tam ciało, ono leżało przez tak długi czas, dopóki nie zostały same kości i wtedy wchodzono do grobowca i te kości podmiatano pod ścianę albo do specjalnych słojów takich składano i kolejnych ludzi dokładano do tego grobowca. Tak? Z tego zresztą Być może takie znaczenie ma taka prosta fraza, często w Starym Testamencie używana, że dołączył do swoich ojców. On dołączył nie tylko w sensie takim duchowym, ale jak ich podmiatano na kupkę pod ścianą, to tam leżało ileś pokoleń kości tej danej rodziny i w sensie dosłownym dołączało się go do jego ojców, którzy już tam, których kości już spoczywały w tych miejscach. Więc znowu jest to ważne, dlatego że nie ma tu możliwości pomylenia ciała Jezusa z innym ciałem, które mogłoby leżeć w tym grobowcu. Taki drobny szczegół, a jednak mówiący o tym, że właśnie kiedy Jezus zmartwychwstał, to musiał to być On. To nie był jakiś tam inny wujek Józefa, który leżał, czy jeszcze ktoś inny, bo grobowiec był nowy i pusty. Czytamy, że zatoczył kamień i znowu czytamy taki drobna uwaga, czy może by się wydać, dlaczego szczegół. Naprzeciw grobowca siedziały zaś Maria Magdalena i Inna Maria, więc one były obecne w momencie, kiedy Józef zamykał grobowiec Chrystusa. I znowu informacja być może wydawałaby się niepotrzebna, a jednak ważna, dlatego że Maria wiedziała, do którego grobu przyjść w niedzielę rano. Dlatego, że siedziała tam w piątek wieczorem, kiedy Józef zamykał grób. Nie ma tu możliwości, jak niektórzy mówią, o, zmartwychwstania nie było, ona po prostu pomyliła groby. Tak? U nas też dzisiaj, jak na cmentarz idziemy, to jakby nie tabliczki, to byśmy nie za bardzo wiedzieli, czy w dobrą alejkę trafiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Tak? No nie ma, tam tabliczek nie wieszano na tych grobach też, kto tam leży i kiedy zmarł. Więc jest to szczegół, który mówi nam o tym, że obie te kobiety, już nawet nie jedna z nich, ale dwie, siedziały tam w tym momencie, kiedy ciało Jezusa było składane. Więc kiedy przyszły w niedzielę rano, żeby jeszcze raz namaścić to ciało, przyszły do dobrego miejsca. Raczej kiedy dwie osoby są gdzieś i widzą to, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że trafią w to samo miejsce z powrotem. Więc wyklucza to pewną pomyłkę grobów. Dalej czytamy, Mateusz przechodzi właśnie do historii, która potwierdza to, co mówiłem na początku. Jest to wydarzenie, które już od samego początku było podważane. I czytamy tą historię o faryzeuszach i arcykapłanach, zresztą pewnym sojuszu, który nie miałby możliwości zaistnieć, gdyby nie wspólny wróg. Tak? Ludzie często mają takie, że kłócą się ze sobą, ale jak kogoś trzeba walnąć, to potrafią się dogadać. I ci arcykapłani byli przedstawicielami saduceuszy, tej kasty takiej bardziej rządzącej, kolaborującej, byśmy dzisiaj powiedzieli, z Rzymianami. Faryzeusze byli środowiskiem buntowników przeciwko właśnie saduceuszom. Dzieliły ich też doktryny, jedni w zmartwychwstanie wierzyli, nie Chrystusa, tylko to zmartwychwstanie ciał, drudzy je zmartwychwstanie odrzucali. I tutaj widzimy ich razem, współpracujących razem w celu po pierwsze ukrzyżowania Chrystusa, a później ukrycia tego faktu zmartwychwstania. I znowu wracamy tu. Dlaczego? Dlatego, że o ile, tak jak mówiliśmy, krzyż miał pewne znaczenie już wtedy, w słowach, które widzimy w słowach setnika. Setnik, który patrzył na śmierć Chrystusa, powiedział, naprawdę On był Synem Bożym. Tak? Naprawdę był Synem Bożym, naprawdę był niewinny. I to jeszcze można by, tak mówiąc kolokwialnie, przeboleć, ale zmartwychwstanie jest czymś, co nie zostało w przeszłości. Zmartwychwstanie było czymś, co było jasne. To jest ktoś, Chrystus, który zmartwychwstał, jest tym, który po pierwsze pokonał samą śmierć, a po drugie jest kimś, kto żyje tu i teraz. I ten fakt jego życia i wzniesienia się ponad śmierć wymaga podjęcia pewnej decyzji. Tak? Jeżeli Chrystus, co oznacza pomazaniec, król, ten, który ma być władcą, powstaje z martwych i jak mówi słowa, zasiada po prawicy Bożej, jest tym, który ma rządzić, To jego rządzenie dotyczy też tych sadyceuszy i faryzeuszy, z których każdy miał swoją wizję na to, jak należy rządzić w tym czasie w Izraelu. Każde z tych stronnictw miało swoje, jak dzisiaj partie nasze polityczne, każdy miał swoją wizję, jak kraj powinien wyglądać, kto nim powinien rządzić i co jest najważniejsze. Dlatego nie do zaakceptowania dla nich było przyjęcie to, że on żyje. Ten, którego zabili, znowu żyje i problem nie został rozwiązany, ale staje przed nimi, można powiedzieć, z nową mocą. Dlatego, że oto żyje ktoś, kto pokonał śmierć, kogo się nie da zabić po raz drugi. Nie da się zrobić z tym nic. Więc ta cała narracja o przyjściu do Piłata, przypomnieniu sobie słów Jezusa i później czytamy po zmartwychwstaniu, kiedy mówią strażnikom, idźcie i opowiadajcie, że ukradziono jego ciało, świadczy o tym, właśnie o tej chęci ukrycia tego. Cały ten fragment właśnie odnośnie tych faryzeuszy jest napełniony swego rodzaju ironią. Dlatego, że oto widzimy faryzeuszy i sadyceuszy, którzy bardziej wierzą w słowa Jezusa niż jego właśnie uczniowie. Jego właśnie uczniowie, właśnie, nie wiem, jakoś to brzmi niegramatycznie, właśnie, nieważne, uczniowie znikają i kompletnie zapominają o tym, że Jezus powiedział, że zmartwychwstanie. Natomiast kto pamięta o tym, że on powiedział, że zmartwychwstanie? Jego przeciwnicy biorą te słowa poważniej niż uczniowie. Uczniowie przepadają, są w strachu, zamieszaniu, nie wiedzą, co się dzieje. Natomiast faryzeusze i sadyceusze przypominają sobie, on powiedział, że zmartwychwstanie. Musimy coś z tym zrobić. To jest jakby jedna rzecz. Oponenci Jezusa biorą jego słowa bardziej dosłownie, wierzą w nie bardziej niż jego właśnie uczniowie. Po drugie, ironia tego fragmentu pokazuje na tym, że ci, którzy mówią, musimy bronić się przed oszustem, używają kłamstwa do tego, żeby się przed oszustem jakoby obronić. Tak? Oni mówią, słuchajcie, powiedzcie, że wykradli, tak? I my zapłacimy wszystko to uregulujemy też z namiestnikiem, co nie było łatwe, bo w tamtych czasach żołnierze, którzy zaniedbali swoje obowiązki, byli poddawani karze śmierci. To nie była jakaś mniejsza kara, ale jeżeli ktoś zaspał na warcie, czy no, złapano go, to był po prostu karany śmiercią za coś takiego, więc to nie było takie proste namówić namiestnika, żeby odpuścił im, zapłacić im pieniądze. To była cały schemat, który trzeba było przeprowadzić w tamtym czasie. I ci, którzy mówią, musimy tego kłamcę teraz wskazać jego kłamstwo, tak naprawdę robią to sami kłamiąc, sami posługując się oszustwem. Ciekawe jest jeszcze też to, że już czy jakby dzisiaj, kiedy podważamy zmartwychwstanie, to tak jak wspomniałem, raczej mielibyśmy taką tendencję do powiedzenia, o, to jest zmyślona bajka, to się nie wydarzyło. W tych historiach widzimy, że ci ludzie, którzy ci sadyceusze, faryzeusze, oni nie mieli wątpliwości, że ciało zniknęło. Oni jedyne, co mieli, znaczy twierdzili, że muszą to jakoś wytłumaczyć, ale nie powiedzieli, idźcie i opowiedzcie, że to bajka, tak? Idźcie i mówcie, że to ciało wcale nie zniknęło, no tam dalej jest. Oni wiedzieli, że ciało zniknęło, musieli stworzyć historię, która by uwiarygadniała to, że to ciało zniknęło, czyli uczniowie przyszli i ukradli to ciało. My dzisiaj byśmy powiedzieli, a to po prostu wszystko jest zmyślone. I nie tylko Ewangelia o tym świadczy, ale do drugiego przynajmniej wieku są w różnych właśnie pismach żydowskich, przejawia się ten temat, że ciało Chrystusa zostało skradzione. Nikt nie poddawał tego w wątpliwość, że go tam nie było. Po prostu, tak jak mówię, poddawano bardziej wątpliwość to, czy zmartwychwstał, mówiąc, że zostało ono wyniesione przez kogoś. Natomiast nie podważano samego faktu, że tego ciała nie było tam. Czytając o opisach zmartwychwstania, często jako chrześcijanie martwimy się, dlatego że mając cztery Ewangelie, wiemy, że mamy cztery różne opisy, które do pewnego stopnia różnią się między sobą. Tak? W niektórych opisach jest dwóch aniołów, u Mateusza jest tylko jeden anioł, w niektórych opisach uczniowie są tam blisko i sami idą do grobu, u Mateusza jakby nie ma tego opisu, gdzie Piotr wchodzi do grobu i tak dalej. Więc widzimy, że opisy różnią się od siebie, ale tak naprawdę nie jest to problem. I nie powinien to być problem dla nikogo z nas. Wręcz przeciwnie. Gdyby wszystkie opisy były identyczne, to wyobraźcie sobie kogoś, kto przeprowadza śledztwo i przychodzi czterech świadków i każdy do najdrobniejszego szczegółu opowiada historię w taki identyczny, w taki sam sposób. Większość mądrych śledczych powiedziała, że to jest podejrzane. To jest podejrzane. To jest zbyt wszystko jest się zgadza. Gdyby ewangeliści, gdyby pierwszy Kościół chciał oszukać, to usiadłby i powiedział, robimy jeden opis, sztampujemy go odpowiednio i wtedy on się zgadza i nie ma żadnego problemu. Wiemy, że wszystkie opisy zachowują główne wydarzenia identycznymi. Czyli we wszystkich opisach jest pusty grób, we wszystkich opisach jest ogłoszenie zmartwychwstania kobietom, które się tam znajdują. One występują w każdym opisie. W każdym opisie jest objawienie się Jezusa swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Główne i najważniejsze elementy zgadzają się. Nie zgadzają się szczegóły i to nawet trudno czasami powiedzieć, że się nie zgadzają, bo nie zawsze wszystko się mówi. Tak? Gdyby kilkoro z nas stanęło i opowiedziało o jakimś wydarzeniu, to jestem pewien, że każdy z nas opowiedziałby inaczej i niektórzy pominęliby pewne szczegóły, które dodaliby inni. I to nie byłoby sprzeczne samo w sobie, po prostu w pewnych rzeczach nie mówimy, bo nie były dla nas ważne, nie wiem, nie widzieliśmy ich w tym momencie, skupiliśmy się na czymś innym. I to jest naturalne, więc te cztery opisy Ewangelii Zmartwychwstania w naturalny sposób nie są ze sobą sprzeczne, nie są jednakowe. Tak? Nie ma tam w nich nic sprzecznego, po prostu one nie są jednakowe, co jest naturalne, kiedy opisuje się ważne wydarzenia. Problem jest jedynie, jeżeli mamy naiwne zrozumienie natchnienia Biblii i myślimy, że Duch Święty szeptał ewangelistom, co mają pisać. I wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czemu wyszeptał cztery różne historie im do ucha. Ale to jest naiwne, tak nie boję się powiedzieć, naiwne podejście do tego, co oznacza to, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. Bo to nie oznacza tego, że była dyktowana słowo w słowo przez Ducha Świętego i tutaj Duch Święty nagle zapomniał, co powiedział poprzedniemu i następnemu powiedział coś innego i tak dalej, i tak dalej. Nie o tym zupełnie mówimy. Więc znowu podsumowując, jest to te różnice, nie sprzeczności, ale różnice w Ewangeliach są raczej potwierdzeniem tej całej historii. Kolejnym potwierdzeniem, czy takim elementem, który wskazuje na prawdziwość tej historii, jest to, że właśnie kobiety są świadkami tego, co się wydarzyło. Są świadkami zmartwychwstania. Dlaczego podkreśla to prawdziwość opowieści? Dlatego, że w tamtych czasach nikt o zdrowych zmysłach, gdyby chciał wymyślić wiarygodną historię, nie uczyniłby kobiet świadkami tego, co się wydarzyło. Dlatego, że kobiety były w tamtych czasach traktowane na równi z dziećmi i nie były wiarygodnymi świadkami. Kobiety nie były wiarygodnymi świadkami. Tak instytucjonalnie. Dzisiaj czasami też byśmy powiedzieli, że się ktoś rozhisteryzował, ale i faceci potrafią się rozhisteryzować i bajki opowiadać. Już żona na mnie groźnie patrzy. Ale kochani, tak jak mówię, nikt o zdrowych zmysłach, wymyślając wiarygodną opowieść, nie wstawiłby tam kobiet jako tych, które spotkały Chrystusa. Bo to jest element, który każdy rozsądny, dorosły człowiek wtedy by powiedział, co? To jakieś bajki. Jak kobiety o tym świadczyły, to w ogóle tego słuchać nie należy, bo nie ma to żadnego sensu. Widzimy jednak, że Pan Bóg wybrał właśnie kobiety jako szczególnych świadków, jako, jak to nazywają, apostołów do apostołów. One były tymi, które zaniosły informacje, zostały posłane przez Chrystusa jako apostołowie do apostołów, żeby powiedzieć o tym, że On zmartwychwstał. One były posłańcami apostołu, znaczy posłaniec. Były posłańcami, które miały szczególne miejsce. I tak jak widzimy, zresztą tak jak i teraz, Kościół bez kobiet nie miałby możliwości istnienia. Wyobraźcie sobie, gdyby Kościół był z samych mężczyzn, to byśmy się 10 lat wymądrzali, a potem się wszystko rozpadło. Ale ponieważ są kobiety, to wszystko się jakoś trzyma kupy i Kościół funkcjonuje. Kochani, dalej widzimy Jezusa, zmartwychwstałego Jezusa, który spotyka kobiety i mówi im coś szczególnego. Mówi, witajcie, nie bójcie się. I potem mówi im, powiedzcie uczniom, żeby szli do Galilei. Powiedzcie uczniom, żeby szli do Galilei. Jezus sam pochodził z Galilei i oczywiście nie miał na myśli tego, że idźcie i zobaczcie, gdzie się urodziłem i gdzie mieszkałem, bo oni to miejsce widzieli nieraz. Bardziej widzimy, że Jezus odsyła uczniów tam, gdzie wszystko się zaczęło. Odsyła uczniów tam, gdzie wszystko się zaczęło. I odsyła ich nie bez powodu, ale odsyła ich tam, gdzie wszystko się zaczęło, bo oto wszystko ma się zacząć ponownie. Zmartwychwstanie nie jest końcem historii. Zmartwychwstanie, jakkolwiek ważne i takie szczytowe wydarzenie tego, co mówi Ewangelia, nie jest końcem historii, jest początkiem. Jest początkiem nowego rozdziału, początkiem nowego rozwoju wydarzeń. Szczególnie apostoł Jan podkreśla to, bo wręcz opisuje tą samą historię, która wydarzyła się, kiedy uczniowie zostali powołani po raz pierwszy. Tak? W Ewangeliach wiemy, że akurat łowili ryby, czy czyścili sieci po łowieniu ryb, kiedy przyszedł Jezus i powołał ich. W Ewangelii Jana widzimy, że znowu idą do Galilei. Piotr miał taki pomysł, mówi, chodźcie, idziemy ryby łowić z powrotem. I kiedy łowią ryby, na brzegu widzą Chrystusa, który robi podobne rzeczy. Ta historia nie jest identyczna, ale jest podobna. Mówi, rzućcie sieci, oni zarzucają sieci, znowu wyciągają potężny ułów, połów ryb i widzą, że po tym poznają Chrystusa, że to jest On, że On jest tym, który czeka tam na brzegu. Więc Galilea jest miejscem nowego początku. Nowego początku, który jest też naszym początkiem. Myślę, że może to jest moje osobiste wrażenie, ale wydaje mi się, że my czasami jako Kościół, może zwłaszcza jako Kościoły ewangeliczne, mamy takie podświadome myślenie, że Jezus wtedy zmartwychwstał, okej, jeszcze Paweł tam musiał Ewangelię pogłosić, ale teraz to my to musimy już tylko uwierzyć, usiąść i poczekać do końca. Już w zasadzie wszystkie najważniejsze rzeczy się wydarzyły. Pan Jezus zmartwychwstał, Paweł ogłosił Ewangelię poganom, my się nawróciliśmy i w zasadzie to już wystarczy. Teraz tylko dożyć. Dotrwać do końca, wiernie najlepiej wiernie dotrwać do końca. Ale myślę, że nie. Myślę, że to nie jest właściwa perspektywa. Zmartwychwstanie i pojawienie się, wylanie Ducha Świętego nie były końcem wydarzeń. Raczej były początkiem nowych początków, które trwają do dzisiaj. Musimy jako Kościół wyzbywać się takiej mentalności, że kiedy ja się nawróciłem, kiedy my się nawróciliśmy, to w zasadzie wszystko się skończyło. Jeszcze może paru się nawróci, ale dotrwajmy. Jak umrzemy, to już wszystko będzie dobrze. Ale o tych nowych początkach będziemy rozmawiać sobie za tydzień w następnym fragmencie, krótkim fragmencie Ewangelii, którym zakończymy rozważania właśnie Ewangelii Mateusza. Więc o tym powiemy sobie za tydzień.